Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Końcem kwietnia Franciszek pojedzie do Egiptu. Będzie to jego pierwsza pielgrzymka zagraniczna w tym roku.
Prześladowania kościoła w Czechosłowacji, przypomniał papież w telegramie kondolencyjnym po śmierci arcybiskupa seniora Pragi, kardynała Miloslava Vlka.
Na Jasną Górę przybyła ogólnopolska pielgrzymka obrońców życia.
Witamy 18 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Pierwszą w tym roku podróżą zagraniczną Franciszka nie będzie pielgrzymka do Fatimy w Portugalii. Już wcześniej uda się on do Egiptu. Watykan poinformował, że 28 i 29 kwietnia Ojciec Święty odwiedzi Kair. Papież przybędzie tam na zaproszenie prezydenta kraju, biskupów katolickich oraz patriarchy Kościoła Koptyjskiego i wielkiego imama meczetu Al-Azhar.
Papieskie odwiedziny będą umocnieniem dla wspólnoty chrześcijańskiej, ale i kolejnym mocnym krokiem na drodze dialogu z islamem, mówi biskup Antonios Aziz Mina z koptyjskiego kościoła katolickiego.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu za te odwiedziny i za to, że naprawdę wyjątkowo się troszczy o nasz kraj i nasz naród. Jego wizyta będzie przede wszystkim błogosławieństwem dla Kościoła i wszystkich chrześcijan. Nie tylko Egipt, ale cały region jest wyjątkowo doświadczany i w obecność chrześcijan wpisany jest tu krzyż. Jest jednak i nadzieja paschalna, a Franciszek przyjedzie w okresie wielkanocnym. Będzie to też umocnienie i kontynuacja dialogu z islamem. Nie jest on zbędnym luksusem, ale koniecznością, bo bez niego po prostu nie da się żyć. Ludzie różnych religii muszą ze sobą rozmawiać, by znaleźć drogę pokojowego współistnienia. Musimy patrzeć nie na to, co nas dzieli, ale szukać tego, co łączy. Papież jest dla nas prawdziwym umocnieniem. Odważnie broni praw człowieka i poszczególnych narodów. Występuje też w sprawie pokoju. I to jest podstawowe przesłanie, którego od niego się spodziewamy. Tego umacniania kultury pokoju między ludźmi zamieszkującymi ten region.
Podkreśla się, że papieska wizyta będzie ważnym krokiem na drodze dialogu z islamem i odbudowywania wzajemnych relacji między Watykanem a Uniwersytetem Al-Azhar, które zostały zerwane w 2011 roku. Muzułmanów oburzyły wówczas komentarze Benedykta XVI po zamachu na kościół w Aleksandrii, w którym zginęło 21 osób. Stopniowe ocieplenie relacji rozpoczęło się dopiero w nowym pontyfikacie. W ubiegłym roku wielki imam Al-Azhar gościł w Watykanie. W lutym tę najważniejszą placówkę sunnickiego islamu odwiedził przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Na zakończenie spotkania wydano wspólne oświadczenie, w którym obie strony opowiedziały się za dialogiem oraz przeciw wszelkim formom ekstremizmu, fundamentalizmu i przemocy.
Nuncjuszem apostolskim w Rwandzie Ojciec Święty mianował księdza Andrzeja Józwowicza, kapłana diecezji łowickiej, którego wyniósł równocześnie do godności arcybiskupiej.
Watykański dyplomata urodził się w 1965 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w wieku 25 lat. Po uzyskaniu doktoratu obojga praw na Uniwersytecie Laterańskim ksiądz Józwowicz studiował w Papieskiej Akademii Kościelnej. W 1997 roku rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej.
Praski arcybiskup senior kardynał Miloslav Vlk zmarły rano w stolicy Czech po bolesnej chorobie znoszonej z wiarą i zaufaniem Panu. Był gorliwym i szczodrym pasterzem Kościoła. Tak pisze o nim papież w telegramie kondolencyjnym, który przesłał na ręce jego następcy, kardynała Dominika Duki.
Wspominam z podziwem jego wytrwałą wierność Chrystusowi pomimo wyrzeczeń i prześladowań Kościoła, jak też jego owocną i różnoraką działalność apostolską, podkreśla Ojciec Święty. Była ona ożywiona pragnieniem, by dawać wszystkim świadectwo radości Ewangelii, zabiegając o autentyczną odnowę Kościoła, wierną zawsze posłusznie natchnieniom Ducha Świętego.
Miloslav Vlk, urodzony w 1932 roku na południu Czech, wstąpił po wojnie do niższego seminarium duchownego, gdzie zdał maturę. Nie mógł jednak przygotowywać się dalej do kapłaństwa, bo komuniści wszystkie seminaria w Czechosłowacji zamknęli. Pracował w przemyśle, a po wojsku studiował archiwistykę, z której zrobił doktorat.
Dopiero mając 32 lata mógł wstąpić do wyższego seminarium. Po święceniach dwukrotnie odebrano mu prawo wykonywania posługi kapłańskiej, co jednak czynił w ukryciu, podczas gdy oficjalnie był pracownikiem fizycznym. W 1990 roku Jan Paweł II mianował go biskupem czeskich Budziejowic, rok później arcybiskupem Pragi, a potem po 3 latach kardynałem.
Ojciec rodziny, który odmówił przysięgi na wierność Hitlerowi i zmarł więziony do obozu koncentracyjnego, został wyniesiony do chwały ołtarza w Bolzano na północy Włoch. W tamtejszej katedrze beatyfikacji męczennika przewodniczył w imieniu papieża prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato.
Błogosławiony Józef Majer-Nusser urodził się w 1910 roku w Bolzano. Pracował jako kasjer. Codziennie uczestniczył w mszy, czytał Pismo Święte i dzieła religijne. Został przewodniczącym akcji katolickiej w niemieckojęzycznej części archidiecezji trydenckiej i uczestniczył w działalności charytatywnej konferencji świętego Wincentego a Paulo.
W 1942 roku ożenił się, a rok później urodził mu się syn. Pod koniec wojny wcielono go przymusowo do niemieckiego wojska. Znalazł się w obozie szkoleniowym SS w Chojnicach koło Gdańska, gdzie odmówił przysięgi na wierność Hitlerowi, uważając, że jego jedyny Führer, czyli wódz, to Chrystus. Tak opowiada o tym postulator jego sprawy beatyfikacyjnej, ksiądz Józef Innerhofer.
Tylko on podniósł rękę i powiedział, że nie złoży przysięgi. Zdziwiony oficer pytał go, to ty nie jesteś 100% nazistą? Na to Józef odpowiedział, nie, nie jestem i nie kieruję się wytycznymi tej partii. Jeden z jego kolegów mówił mu, przecież i ja jestem praktykującym chrześcijaninem, ale nie uważam, żeby Pan Bóg wymagał od nas nieskładania tej przysięgi. I co to da? Zabiją cię, twoja żona nie będzie już miała męża ani dziecko ojca, a wojny i tak nie zatrzymasz. Na to Józef odrzekł, jeżeli nikt nie będzie miał odwagi wstać i powiedzieć, że to nie jest słuszne, nigdy nie będzie można niczego zmienić. Kiedy umarł, znaleziono przy nim różaniec, mszalik i Nowy Testament.
Za odmowę przysięgi Józef Majer-Nusser został skazany na wywiezienie do obozu w Dachau. Nie dojechał tam jednak, bo w lutym 1945 roku zmarł w Bawarii. Miał wtedy 34 lata.
Z apelem o wzajemną solidarność i wspieranie ludzi najbardziej doświadczonych kataklizmem, który pustoszy w tych dniach Peru, zwrócili się do mieszkańców tamtejsi biskupi. Zachęcili zarazem do otoczenia wsparciem rodzin, które straciły najbliższych.
Ten południowoamerykański kraj zmaga się z ogromnymi powodziami. Miasta i wioski zalewają potoki wody i błota. Zginęło ponad 60 osób, a 600 tysięcy musiało opuścić swe domy. Z Limy mówi ojciec Dariusz Mazurek, franciszkanin.
Bardzo prosimy o modlitwę za Peru, które w ostatnich dniach doświadcza bardzo poważnej klęski żywiołowej. Chodzi o to, że temperatura Oceanu Spokojnego wzrosła o około 6 stopni, a to spowodowało ulewne deszcze w Andach. Deszcze te przerodziły się w rzeki, które stały się lawinami błotnymi, a te z kolei nie tylko, że zabierały domy czy przerywały drogi, niszczyły pola, też pochłonęły ofiary ludzkie. Jest ponad 60 osób, które uważa się za zaginione. Gdy mówimy o Peru, które ma 24 województwa, to trzeba wspomnieć, że 20 z nich zostało dotkliwie dotkniętych. Brakuje wody w niektórych miastach, ceny żywności rosną. Sam kardynał Limy zalecił, aby na koniec każdej mszy świętej były odmawiane modlitwy do Señor de los Milagros. W wolnym tłumaczeniu chodzi to o Pana Jezusa od cudów. On szczególnie jest czczony tutaj, zwłaszcza w miesiącu październiku, kiedy to wspomina się okres, kiedy Peru nawiedzały różne trzęsienia ziemi. Teraz może ziemia się nie trzęsie, ale mamy tutaj inny kataklizm. Konsekwencją tego stanu rzeczy mogą być epidemie. Może być to, że Peru jeszcze bardziej stanie się ubogie.
W wyniku powodzi ucierpiały też kościoły i parafie, w tym misje franciszkańskie. Pariakoto związane z polskimi męczennikami błogosławionymi ojcami Michałem Tomaszkiem i Zbigniewem Strzałkowskim jest zupełnie odcięte od świata. Woda przerwała drogi i nie można tam dostarczyć potrzebnej żywności i wody.
Trzeba większej świadomości całego świata, aby zdać sobie sprawę, że ludzkość jest zagrożona. Należy reagować jak najszybciej i dać jedzenie potrzebującym, aby nie było za późno, ale także zająć się przyczynami konfliktów, powiedział sekretarz generalny Caritas Internationalis Michel Roy, komentując alarmujące dane Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mówią one o 20 milionach ludzi na świecie, którzy cierpią na brak żywności. Potrzeba do końca lipca prawie 4,5 miliarda dolarów, aby nie umarli z głodu. Wśród najbardziej zagrożonych wymienia się mieszkańców Sudanu Południowego, Somalii, Jemenu i Nigerii. Według ONZ świat przeżywa największy kryzys humanitarny od 1945 roku.
W wywiadzie dla włoskiej agencji katolickiej SIR sekretarz generalny Caritas Internationalis stwierdził także, że głównymi przyczynami biedy są konflikty zbrojne i zmiany klimatyczne, a za obie odpowiada człowiek.
Każde życie to cud, przypominają z Jasnej Góry uczestnicy ogólnopolskiej pielgrzymki obrońców życia. Zapewniają, że nie ustają nade wszystko w modlitwie o szacunek do życia na każdym jego etapie oraz walce o prawo każdego do istnienia. Podkreślają, że wobec wielkiego krzyku feministek wyzwaniem jest dziś wsparcie rodziny i edukacja. Do Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia należy około 80 różnych stowarzyszeń i organizacji.
Prezes Federacji Paweł Wosicki podkreśla, że choć Polska na tle innych krajów europejskich ma prawo chroniące życie, to jednak w tym obszarze wiele jest jeszcze do zrobienia.
Taka agresja środowisk feministycznych nie może być przyczyną, żeby się wycofać z pewnych działań już wcześniej podejmowanych. Tu chodzi mi szczególnie o tę stronę prawną, ale także edukacyjną, bo też coraz częściej widać, że natrafia na problemy. Ostatnie wydarzenia z gościem ze Stanów Zjednoczonych, panią Wisling, nawet zgłoszenie prawdy o obronie życia napotyka na pewne jakieś przeszkody, które często wynikają z jakiegoś takiego przeświadczenia, że to może będzie źle widziane, dla świętego spokoju. Może o tym nie mówmy.
W ramach działań edukacyjnych rusza właśnie kampania Kochamy każde dziecko. Przygotowany został specjalny informator uświadamiający m.in. czym jest aborcja i jakie są jej skutki, powiedział Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia.
Komplet materiałów w obronie życia, a więc przeciwko zabijaniu dzieci poprzez tradycyjną aborcję, także przeciwko procedurze in vitro, także ukazujące kłamstwa potężnych mediów, które drogą manipulacji chcą niszczyć budowanie cywilizacji życia w naszej ojczyźnie.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Sejmie odbyło się dziś sympozjum naukowe poświęcone postaci księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło Życie. Niedawno minęła 30. rocznica jego śmierci. Sympozjum odbywało się pod hasłem Ksiądz Franciszek Blachnicki, wychowawca wolnych ludzi. Jak zauważył moderator generalny ruchu Światło Życie, ksiądz Marek Sendek, przesłanie księdza Blachnickiego jest nadal aktualne.
Żeby być człowiekiem wolnym, to trzeba szanować prawdę, żyć według prawdy i trzeba nie zamknąć się w sobie, ale dawać siebie innym, służyć innym bezinteresownie. I to jest recepta księdza Blachnickiego na to, jak być prawdziwie wolnym.
Wielki pasterz Kościoła i wielki Europejczyk, tak zmarłego kardynała Miloslava Wilka, wspomina prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polak podkreśla, że zmarły był oddany idei duchowej jedności Europy.
Był to jeden z filarów, myślę, oprócz wielkiego prezydenta Václava Havla, Republiki Czeskiej, który potrafił także od strony takiego właśnie intelektualnego, duchowego i jeszcze nawet szerzej mówiąc ludzkiego uzasadnienia wielu spraw podejmować bardzo ważne wyzwania współczesności.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.